Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, niechaj będzie z nami wszystkimi, w szczególności w tej chwili, ale i po wieczne czasy. Raduję się bardzo, że Bóg pozwolił mi być dzisiaj wśród was, że mogę być uczestnikiem tej błogiej społeczności, że mogę oglądać oblicza wasze, umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Jest nas w dniu dzisiejszym na tyle dużo, że jestem świadom tego, że nie z wszystkimi miałem tą przyjemność i przywilej uścisnąć braterską dłoń. Dlatego, korzystając z tego przywileju, pragnę to uczynić z wszystkimi wami, tak jak nauczył nasz Pan Jezus Chrystus, pokój wam. Pragnę wam również przekazać braterską miłość, chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia od zboru ludu Pana, którego jestem członkiem, od zgromadzenia w Krośnie. Braterstwo tydzień temu na naszym codziennym nabożeństwie wyrazili wszyscy razem takie życzenie, żeby wszystkich serdecznie pozdrowić tutaj zgromadzonych. Dziękuję. Widzę, że wiara wasza jest wielka, bo chyba każdy z was zna lepsze formy spędzania wolnego czasu niż siedząc w stodole na ławce. Ale jednak przybyliście tutaj po to, aby tworzyć społeczność, aby oddać chwałę Panu, aby wspólnie razem się cieszyć. Moglibyście wybrać wiele innych miejsc, a może, żeby trochę uspokoić swoje sumienie, moglibyście się gdzieś spotkać na pikniku biblijnym, ale jednak jesteśmy na nabożeństwie. Dlatego tym bardziej serce mi drży i nogi i czuję wielką odpowiedzialność, aby tenże czas, w którym mam przywilej przemawiać, dobrze wykorzystać. W dniu dzisiejszym zgromadziliśmy się wspólnie z wielu zborów. A wiemy dobrze, że w każdym ze zborów są różne poglądy, różne spojrzenia, interpretacje, częstokroć bardzo odmienne. Wiem, że w tej chwili mam przemawiać ku zbudowaniu wszystkich. I gdy rozmyślałem, co takiego powiedzieć, aby to było ku zbudowaniu wszystkich, naprawdę miałem problemy. Myślę, że tą naszą dzisiejszą społeczność możemy przyrównać do drzewa, które składa się z różnych gałęzi. Tak my dzisiaj jesteśmy zgromadzeni z wielu zborów. Można usiłować zbliżyć te gałęzie do siebie, mówiąc tak, żeby nikogo nie dotknąć. I gdy tak myślałem, to może temat o tolerancji byłby właściwy. Byłby to może temat, który byłby ku zbudowaniu wszystkich. Ale zastanawiając się, nie znalazłem po pierwsze takiego słowa w Piśmie Świętym, a po drugie doszedłem do wniosku, że ta nauka chyba nie pochodzi od samego Boga. Bo tolerancja, gdy spojrzymy do słownika, to akceptacja błędów, to zgoda na pewien margines błędu. Nie wiem, czy Bogu by się coś takiego podobało. Ale spoglądając na owo drzewo, zauważamy, że te wszystkie gałęzie jednak w pewnym miejscu się schodzą. Schodzą się w korzeniu. W korzeniu onym Dawidowym. W Jezusie Chrystusie. Zatem pragnę w tej chwili zwiastować wam i sobie Jezusa Chrystusa ku chwale Bożej. Jednym ku zbudowaniu, drugim ku pocieszeniu, a jeszcze innym ku napomnieniu. Święty apostoł Paweł uważał za rzecz konieczną, głosić Jezusa Chrystusa. I to jakiego? Ukrzyżowanego. Ale nie tylko. Do braci i sióstr w Koryncie powiedział, że jeżeli Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, to co? Daremna jest wiara wara. Czyli uważał za rzecz konieczną głosić Jezusa Chrystusa, nie tylko ukrzyżowanego, nie tylko zmartwychwstałego, ale także zmartwychwstałego. Umiłowani w Jezusie Chrystusie bracia i siostry, jeżeli Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, a wcześniej, jeżeli nie umarł, to zakończmy na tym nasze nabożeństwo i rozejdźmy się stąd już teraz, bo szkoda naszego czasu. Widzę, że wiara wasza jest jednak wielka, bo nikt nie wychodzi. Dlatego spoglądając na upływający czas, spoglądając na siebie nawzajem, spoglądając na otaczający nas świat, dziś uważamy za rzecz konieczną głosić Jezusa Chrystusa, nie tylko ukrzyżowanego, nie tylko zmartwychwstałego, ale także obecnego po raz wtóry. Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Wierzę, że wszyscy ci, którzy mają wątpliwości co do wtórej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa, padają w pokorze swoich serc na kolana przed Panem, czy to o zmroku, czy o poranku dnia, i zadają to właśnie pytanie. Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Wierzę, że także ci, co są wewnętrznie przekonani o drugiej obecności naszego Pana, chcą znaleźć nowe znaki, nowe dowody co do tego faktu, również w swoich modlitwach pytają Pana. Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Chciałbym wierzyć, ale bynajmniej mam taką nadzieję, że również ci, którzy stracili cierpliwość lub też wiarę co do faktu, w której obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, mają jeszcze na tyle w sercu swoim pokory, że zapytują Pana w swoich wielokrotnych modlitwach, czy o poranku, czy o zmroku dnia. Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Dlatego teraz w uniżeniu, w prostocie naszych serc, w pokorze ducha, pragniemy rozważyć to wspaniałe pytanie. Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Otwórzmy tą cudowną księgę, Słowo Boże, na Ewangelii świętego Mateusza, 11 rozdziale, i przeczytajmy słowa od 2 wersetu. Otwórzmy wszyscy, czytajmy razem. Tak a propos, naukowcy stwierdzili, nie wiem jak oni się zwą, bo za głupi jestem do tego, ale najprawdopodobniej albo psycholodzy, albo socjolodzy, że człowiek najwięcej się uczy przez co? Przez czytanie i przez pisanie. Bardzo szybko się człowiek uczy tego, to co czyta lub to co pisze. Natomiast dosyć prawdziwe jest powiedzenie, które częstokroć wyrażamy, że co jednym uchem wleci, to drugim wyleci. Dlatego czytajmy razem tą cudowną księgę, 11 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, od 2 wersetu. A Jan, mowa o Janie Chrzcicielu, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Oto ślepi odzyskują wzrok, i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Albo co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę, upowiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego, chcąc mówić o wtórej obecności naszego Pana, cytujemy słowa, które mówią o Jego pierwszej obecności. Odpowiadamy, wszystko cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę pism nadzieję mieli. Nie czytamy Biblii li tylko jako pięknej poezji, jako przekazu historyków, jako źródło nauk moralnych. Czytamy Biblię, Pismo Święte, jako posłannictwo wielkiego Boga Stwórcy nieba i ziemi. Więc to, co przeczytaliśmy, nie jest dla nas tylko historycznym potwierdzeniem faktu pierwszej obecności, ale jest ku naszej nauce. Skoro wszystko, cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano, to także odpowiedź Pana: ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli z martwych stają i ubogim Ewangelia opowiadana bywa, również dotyczą i nas, tych, którzy pragną być oblubienicą Pańską. Gdyby te słowa miały dotyczyć tylko pierwszej obecności, tylko uczni Jana Chrzciciela i ówcześnie żyjących, nie byłoby potrzeby, aby znalazły się one w tej świętej księdze. Po drugie, osoba Jana Chrzciciela i jego życie jest znamienne w planie Bożym. Sądzimy, że Bóg wybrał go jako obraz rzeczy wspanialszych dla nas, abyśmy potrafili zrozumieć jego myśli i jego zamiary co do czasu. Umiłowani, czyż Pismo nie powiada przez anioła Gabriela, że Jan Chrzciciel miał wypełniać swoją pracę w mocy i w duchu Eliasza? Czyż sam Pan Jezus nie powiedział o nim: a jeśli chcecie to przyjąć, on ci jest Eliasz, który miał przyjść? Zatem widoczny jest bliski związek pomiędzy pracą Eliasza i pracą Jana Chrzciciela. Obaj przyszli z puszczy dawać świadectwo przeciw złu, przeciw grzechowi, który urósł do wielkich rozmiarów w owym czasie. Eliasz był przecież posłany, by zburzyć baalizm. Jan, by głosić przyjście posłańca przymierza, głosząc jednocześnie, że siekiera przyłożona jest do korzenia drzewa, że plewa będzie spalona w ogniu niegasnącym. Obaj mężowie starali się przyprowadzić z powrotem na nowo serca ludzkie do Bożych obietnic, przywrócić wybranych do społeczności z Bogiem w ramach zawartego z nimi przymierza. kimże jest Eliasz? Kimże jest Jan Chrzciciel, który według słów Jezusa Chrystusa był Eliaszem? Bez względu na to, czy ktoś chce to przyjąć, czy też nie. Umiłowani, czyż nie pamiętacie, co mówi Słowo? Czyż nie pamiętacie, co mówi Pismo w liście do Rzymian, 11 rozdziale i 2 wersecie? Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Czyli Eliasz, a więc także Jan Chrzciciel, jest obrazem na resztkę wyboru według łaski. Wszyscy zapewne pamiętamy, co mówią ostatnie słowa Starego Testamentu. Ostatnie dwa wersety. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Dzieło zwrócenia serc ojców ku synom należało do Jana Chrzciciela, bo tak powiedział anioł Gabriel, zwiastując narodzenie jego. Natomiast praca zwrócenia serc dzieci, serc synów ku ojcom, należy do dnia dzisiejszego. Do Eliasza, o którym Jezus powiedział: Eliasz ci przyjdzie i odnowi wszystko, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, ludzie wielkiej wiary, czyż mamy jeszcze wątpliwości, do kogo należy odnieść słowa mówiące o Janie Chrzcicielu? Czyż Jan Chrzciciel nie jest obrazem na nas, podobnie jak Eliasz? Czyż nie przedstawia on Kościoła wieku Ewangelii, w szczególności jego życia w ostatnich dniach tegoż wieku? Czy święty apostoł Jakub nie mówi, że Eliasz był człowiekiem podobnym do kogo? Do nas. A więc także Jan Chrzciciel. Bo sam Pan powiedział, że on ci jest Eliasz, który miał przyjść. Niechaj więc pytanie Jana Chrzciciela będzie pytaniem naszym. Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Będąc przeświadczeni o tym, że ono również nas dotyka, usiłujmy w prostocie naszych serc owo pytanie rozważyć. Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Jezusa Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który przyjść ma? Czy też mamy oczekiwać innego? Jan Chrzciciel, chociaż należał do starej epoki, do wieku żydowskiego, jest on najlepiej powiązany z nową epoką, wiekiem Ewangelii. Bóg uczynił go poprzednikiem Jezusa, syn Zachariasza i Elżbiety. Jak długo znajdował się pod opieką swoich rodziców, nie wiemy. Ale możemy przypuszczać, że jego rodzice pomarli, gdy on był jeszcze młody. On to pokazał się przed Izraelem, gdy miał 30 lat. Był kuzynem Jezusa, 6 miesięcy od niego starszym. Był zapewniony o tym, że ma być poprzednikiem Mesjasza. Gdy poszedł do całego kraju wokół Jordanu, nauczał chrztu pokuty na odpuszczenie grzechów. A to w tym celu, aby przygotować Panu lud prawy. Gdy kapłani i lewici zapytali go: kim jesteś? Odpowiedział: ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, Pośród was oto stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Gdy ujrzał Jezusa, bez wahania, bez żadnej wątpliwości, bez żadnej niepewności ogłosił: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, że za mną idzie, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc: widziałem ducha stępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest kim? Synem Bożym. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Podobnie i dziś, wszak my podobnie jesteśmy do Niego. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Na puszczy nominalnego chrześcijaństwa wystąpił anioł, posłaniec Boży, sługa wierny i prawdziwy, aby przygotować Panu lud prawy, aby go oczyścić. Dlatego zawołał głosem wielkim i głośnym: wynić ludu mój z Babilonu, abyś nie był uczestnikiem plag jego. Podobnie jak Jan Chrzciciel chrzcił wodą, tak on zanurzył nas w wodzie czystej, w wodzie źródlanej prawdy. Przy jego pomocy poznaliśmy Ducha Bożego, wstępującego z nieba jakby gołębica na nas, spładzającego nas do nieba, do boskiej natury. Dzięki też niemu ci bracia i siostry, którzy za chwilę usiądą na pierwszych ławkach, nie będą kropieni wodą z rąk kapłana, ale prawdziwie zostaną zanurzeni w śmierć Jezusa Chrystusa. Pastor Russell nigdy nie wskazywał na siebie, ale zawsze na Pana Jezusa Chrystusa, podobnie jak Jan Chrzciciel. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, nie bądźmy jako niemowlęta w prawdzie. Któż jest większy, Jan Chrzciciel czy święty apostoł Tomasz? Któż jest większy? Kto? Święty apostoł Tomasz, bo tak powiedział Pan Jezus. Zatem proroctwo, przypowieść czy pismo nie mówi o większym, ale mówi o tym, o kim Bóg chce. Kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Czy Jan Chrzciciel? Owszem, tak. Zapewne był on sługą wiernym i bardzo mądrym, roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby dawał pokarm o właściwej porze. Czy święty apostoł Paweł? Owszem, tak. Też dawał pokarm, aczkolwiek nie podczas obecności naszego Pana, ale po jego śmierci. Możemy powiedzieć, że była to właściwa pora, aby dawać pokarm czeladzi swojej. Ale dalej pismo mówi: szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Święty apostoł Paweł niewątpliwie wydawał pokarm, aczkolwiek sądzimy, że o właściwej porze to jednak nie czynił tego podczas obecności pańskiej, jak mówi przypowieść. Czynił to Jan Chrzciciel i kto? I pastor Russell. Któż jest więc tym wiernym sługą, który dał pokarm o właściwej porze, o porze, w której obecności? Uczniowie Jana, widząc wielkie cuda Jezusa Chrystusa, widząc wskrzeszenie syna wdowy z Najm, przybyli do więzienia, do Jana Chrzciciela i oznajmili mu o tym. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który przyjść ma? Czy też oczekiwać mamy innego? Czy Jan Chrzciciel, pod wpływem ciężkich doświadczeń, być może samotności, zwątpił w Mesjasza? Czyż to nie Jan mówił: oto baranek Boży? Ja nie jestem Chrystusem, ale zostałem posłany przed Nim. Czyż to nie Jan widział ducha stępującego z nieba, jakby gołębica na Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czyż to nie Jan? Czyż to nie jemu otworzyły się niebiosa i usłyszał głos wielki z nieba mówiący: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Będąc tak głęboko przekonanym, mając tak wielkie znamiona, tak wielkie dowody, czy faktycznie Jan Chrzciciel zwątpił w Mesjasza? Wydaje się to nieprawdopodobnym. Możemy wszakże tłumaczyć, że owszem, Jan Chrzciciel był napełniony Duchem Świętym i to zaraz od urodzenia, bo tak mówi Pismo. Lecz w nim działalność tego ducha była bezwiedna. Możemy powiedzieć mechaniczna, ale był też wybrańcem Bożym, któremu Bóg objawił swoje rzeczy. Czyż posłańcy Boży, prorocy w ręku Boga byli tylko mechanicznymi narzędziami? Czy byli również Jego sługami i starali się zrozumieć wolę Pana? Przecież Jan był człowiekiem, takim jak my. Był istotą rozumną, był istotą myślącą, bo taką go stworzył Bóg. Czyż nie rozsądzał w sercu swoim, nawet bez pomocy Ducha Świętego? Czyż w domu Zachariasza, ojca Jana i Józefa, nie rozmawiano o tym, co zwiastował anioł Gabriel Marii i Elżbiecie? Jesteśmy przekonani, że tak, bo tak mówi Pismo. Powiada, że Maria zaraz po zwiastowaniu co zrobiła? Pobiegła do Elżbiety. Uczniowie Jana nie zapytują Jezusa: czy tyś jest Mesjasz? Gdyby tak zapytali, sądzimy, że Jezus odpowiedziałby: dobrze pytacie, ale nikomu o tym nie mówcie. O co więc pyta Jan? Czego on się chce dowiedzieć? On jest przekonany obecności Pańskiej. Wysyła do tego, który już jest, uczni swoich, z zapytaniem: nie, Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Ale z zapytaniem jakim? Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść ma? Jan nie pyta: Panie, czy Ty jesteś tym, który przyjść miał? Zauważmy, czyż anioł Gabriel nie przepowiedział Marii, jako czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza w pierwszym rozdziale, 32 i 33 werset. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Czyż Maria nie powiedziała tego Elżbiecie? Czyż te kobiety, wychowując swoje dzieci, później nie rozmawiały o tym? Owszem, rozmawiały. Owszem, rozmawiały w obecności swoich dzieci, swoich synów. Jan więc, słysząc o wielkich cudach Jezusa, o wskrzeszeniu zmartwych, o tym, że groby się otwierają, wysyła uczni swoich z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który przyjść ma? Jan pyta o tego, który miał królować nad domem izraelskim na wieki, a jego królestwu nigdy nie będzie już końca. Mówi więc do uczni swoich: idźcie, zapytajcie Jezusa, czy On jest tym, który przyjść ma? Czy czas Jego królestwa już przyszedł? Zauważmy odpowiedź Pana. Nasz Pan dokładnie zrozumiał, o co pytał Jan Chrzciciel, bo Pan zna serca i myśli wszystkich. znał myśli również Jana i odpowiedział mu, po czym będzie można poznać czas jego królowania. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie, co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Jezus natychmiast chciał rozwiać wątpliwości wszystkich, że Jan zwątpił. Więc pyta, co wyszliście oglądać na pustyni? Przypomnijcie sobie, co głosił jego poselstwo. Czy to była trzcina chwiejąca się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, przecież w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę opowiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Dlatego powiedzieliśmy, że święty apostoł Tomasz, o którym Pismo niewiele wspomina, jest większy niż Jan Chrzciciel, o którym Pismo bardzo dużo wspomina. Dalej Jezus, umacniając wiarę w uczni Janowych, mówi, że on ci jest Eliasz. Kto ma uszy, niechaj słucha. Te słowa też nie są bez znaczenia. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czyli Jezus wyraźnie zwrócił uwagę słuchaczy, że to, o czym jest mowa, ma głębsze i większe znaczenie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Uważajcie, to, co powiedziałem. Jan Chrzciciel niewątpliwie też chciał, by umocnić wiarę swoich uczni, być może często powątpiewających. Czytamy Ewangelię świętego Jana, 3 rozdział, od 22 wersetu do 30. Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane. Skąd? Z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zostawać się coraz mniejszym. Widzimy więc, że uczniowie Jana Chrzciciela w pewnym okresie życia mieli wątpliwości. Zauważamy w odniesieniu do nas, bo my podobni do niego jesteśmy, że dzisiaj działalność Kościoła jest dużo mniej spektakularna niż przed 50 czy przed 100 laty. Jest ona jakby w więzieniu, ograniczona poprzez wzbudzanie niechęci do prawdziwych naśladowców i głoszonej przez nich nauki przez przywódców nominalnych chrześcijan. Mówi się, że to są sekciarze. Kościół z tej strony zasłony z dnia na dzień staje się coraz mniejszy. Podobnie jak Jan Chrzciciel. Ale Chrystus rośnie z każdym dniem. Podobnie jak wówczas. Dziś również wielu ma wątpliwości, czy Jezus jest tym, który przyjść miał. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, wszyscy uczestnicy tej społeczności, tego nabożeństwa, gdy spoglądam na was, to widzę, że niektórzy z was w kościach swoich ojców, niektórzy w kościach swoich dziadków, a w kościach swoich pradziadków to prawie wszyscy, ślepi jesteśmy. Chodzimy po omacku. Niby widzimy Boga, ale człowieka nazywamy Ojcem Świętym. Chromi jesteśmy. Strasznie kaleczymy. Padamy na kolana przed bożkami, przed figurkami, przed obrazami. Oddajemy się liturgii i ceremoniałom. Jakoś dziwny jest głos naszego śpiewu. Lulajże Jezuniu, Bóg się rodzi. Jakoś dziwnie się modlimy. Mario, Panno Święta, błogosławionaś między niewiastami. Oj, strasznie, w kościach swoich przodków chromi jesteśmy i trędowaci jesteśmy, pełno nas, w nas grzechu. Mamy należytego starania, by strzec się tego zła, by chodzić w sprawiedliwości pańskiej. Słuch nasz otępiał, głusi jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie usłyszeć głosu Bożego, gdyż ważniejszy jest dla nas głos wyuczonego kapłana. Zmartwychwstania jesteśmy w stanie dojrzeć, bo przed oczyma naszymi piekło i czyściec i może dla niektórych niebo. Częstokroć przecież śpiewamy wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. A Ewangelia nie jest głoszona po całym świecie. Tacy, umiłowani w Jezusie Chrystusie, byliśmy w kościach naszych przodków. I nie wolno nam o tym zapominać. Ale gdy spoglądam na was dziś, nie przez pryzmat waszych dziadków, pradziadków, to widzę, że nie jesteście ślepimi. Aleście przejrzeli, aleście zobaczyli wspaniały plan Boży. Widzę, że światło prawdy miało moc was oświecić i już nie chodzicie po omacku. Już papież nie jest dla was Ojcem Świętym, ale jest takim samym człowiekiem jak inni. Więcej, tak zostaliśmy oświeceni, że onże jest dla nas głową człowieka grzechu. Gdy spoglądam na was, to uczę się i widzę, że kolana wasze są wyprostowane. Nie padacie przed bełwanami, przed obrazami, przed ołtarzami, bośmy zrozumieli, bo cóż jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Jakoś też normalnie śpiewacie. Chwała Panu, alleluja! Królestwa nastał czas. A głos śpiewu tego miły i wdzięczny jest Bogu. Na Jego chwałę. Myślę, że dziś wszystkie chóry anielskie, aniołowie w niebie cieszą się, że my tu, w tym miejscu chwalimy Boga w duchu i w prawdzie. Gdy spoglądam na was, to widzę, że i kręgosłup wiary waszej wyprostował się. Wzrok wasz nie jest skierowany tylko na ziemię, ale potraficie podnieść swoje głowy i wznieść swój wzrok w kierunku nieba. Dostrzegam, że prawda zmienia nasze życie, że oczyszcza nas. Wszakże usiłujemy chodzić w sprawiedliwości. Głuchota nasza także ustąpiła. Bo widzę, że dotarł do uszu naszych głos pański, wynieś ludu mój z Babilonu. Zrozumieliśmy też, że nauka o zmartwychwstaniu jest podstawą wiary w Boga i Jezusa Chrystusa. Dostrzegamy też, że usilnie staramy się mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A na całym świecie dostępne jest Słowo Boże i Ewangelia zastosowana bywa wszystkim. Cóż więc powiemy? Ale mądrzy jesteśmy? A chrześcijanie? których częstokroć nazywamy nominalnymi, żyjący 200, 300, 400, 500 lat temu, głupsi byli od nas, bo nie mogli zrozumieć Słowa Bożego. Jeżeli ktokolwiek z nas tak myśli, to biedny jest i pożałowania godzien. Czyż oni nie z tej samej gliny zostali ulepieni? Czyż człowiek z pokolenia w pokolenie staje się inteligentniejszym, mądrzejszym? To pachnie teorią o ewolucji. Cóż więc się stało, że oni nie zrozumieli, popełniali tyle błędów, a my zrozumieliśmy? Tacy mądrzy jesteśmy? Zaiste nie nasza w tym zasługa, ale nie nasza w tym chwała, ale chwała Boża. Oto wypełnił się czas i oto ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim Ewangelia opowiadana bywa. Czyż Pismo nie mówi, błogosławieni oni słudzy, których gdy przyjdzie Pan, czujących znajdzie? Zaprawdę powiadam wam, iść się przepasze, a posadzi ich za stół, a przechadzając się, będzie im służył. Oto tacy mądrzy jesteśmy, wykształceni w prawdzie, w czytaniu Słowa Bożego, w szermowaniu Nim, bo Pan przyszedł, stanął między nami, przepasał się, posadził nas za stołem swojej prawdy i usługuje nam, przypatrując się, kogo by jeszcze wziąć do siebie. Pasie nas, jak pasterz swoją trzodę. Do swojego naręcza zbiera jagnięta i nosi je na swoim łonie. A tych, którzy usiądą za chwilę na pierwszych ławkach, kotne będzie prowadził wolno i bardzo ostrożnie, aby którejś owieczki nie zgubić. Umiłowanie w Jezusie Chrystusie, braterstwo. Myślimy, że ostatnie wydarzenia na świecie, czy to atak na wieżę World Trade Center, czy wzmagający się antysemityzm, czy przygotowania do ataku terrorystycznego na Bazylikę Piotra w Rzymie, czy ogólnoświatowa recesja, czy rekordowe dane o bezrobociu w poszczególnych krajach, czy wielkie skandale finansowe największych korporacji świata i w końcu prace, tajemnicze prace nad sklonowaniem człowieka, są przygotowaniem do wielkiej bitwy Pana. Są dowodem bliskości Królestwa Bożego. Jeszcze malutką chwilkę, a będziemy wybawieni. Wytrwajmy więc w wierze i cierpliwimy bądźmy co do czasu. Nie sądzimy wszak, by człowiekowi dozwolono było zaingerować w naturę człowieka, w stworzenie Boże. Wtedy, kiedy człowiek zaczął w tym mieszać, mamy przykład za czasów Noego, Bóg powiedział dość. Dlatego umiłowanie w Jezusie Chrystusie, niechaj te słowa będą jednym ku zbudowaniu, może tym, którzy mają wątpliwości. Niechaj tym, którzy wierzą, będą pocieszeni. Niechaj tym, którym brakuje cierpliwości, będą ku napomnieniu. Ale wszyscy, jak tutaj jesteśmy, miejmy się na baczności. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpoczynienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z nas pozostał w tyle. Przeto umiłowani, widząc to, starajmy się, abyśmy znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość, czy nieskwapliwość, czy jak inne tłumaczenia mówią, zlekanie Pana naszego uważajmy za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu była dana, pisał do nas. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, to znaczy o czasie, w której obecności. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie wykształceni i niezbyt umocnieni w wierze przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajmy raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała, teraz i po wieczne czasy. Amen.